Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk, Marzena Bakowska, dobry wieczór. Dziś wyjątkowa książka. Książka, która w zasadzie nie jest literaturą, ale jest przewodnikiem. Przewodnikiem po mieście, które bliskie jest każdemu mieszkańcowi Pomorza, czyli po Gdańsku. Autor książki Gdańskie miniatury, style architektoniczne w Gdańsku, Klaudiusz Grabowski. Dobry wieczór.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Anna Urbańczyk z Instytutu Kultury Miejskiej.
Dobry wieczór.
Może zacznijmy właśnie od tego, dlaczego taki tytuł tej książki, Gdańskie miniatury, bo dosyć tajemniczy.
Tytuł książki jest związany z projektem, który prowadzimy od 8 lat w Instytucie Kultury Miejskiej. Projekt ten to są gry geocoachingowe, czyli takie gry, gdzie chodzi się po mieście i odnajduje coś ukrytego. W naszym przypadku tym czymś ukrytym są szczegóły zawarte na zdjęciach, quizach, które możemy znaleźć i w książce, i na stronie projektu Gdańskie Miniatury. No i właśnie te takie rzeczy do odnajdywania to są takie miniatury, a gdańskie, bo nasza zabawa dzieje się w Gdańsku.
I też nie jest to pierwsza książka poświęcona temu cyklowi.
Mamy już 8 cykli, które wszystkie są na stronie gdańskieminiatury.ikm.gda.pl. No ale internet to jest taka rzecz ulotna, niektórzy wolą, szczególnie chodząc po mieście, ludzie starego typu, którzy nie chodzą ze smartfonami, ale lubią chodzić z przewodnikami. Bardzo nas prosili, żeby wydać te książki, żeby one nie były takie ulotne i rok temu wydaliśmy książkę o kościołach, szpitalach oraz dawnych przytułkach, które kiedyś były przy kościołach, to takie właśnie nasze dzisiejsze szpitale. Tam właśnie pisał Klaudiusz Grabowski, pisał Ryszard Kopitkę, Dominika Ikonnikow. A w tym roku wydaliśmy książkę pod koniec zeszłego Style architektoniczne w Gdańsku. Książkę, która pokazuje Gdańsk przez różne style. Tak naprawdę wszystkie style przechodzimy przez gdańskie zabytki z ich autorem Klaudiuszem Grabowskim.
Z którym za chwilę będziemy rozmawiać właśnie o tych stylach. Ale jeszcze wróćmy na moment do tych spacerów. Kto uczestniczy w tych spacerach? Kto odkrywa te miniatury w Gdańsku?
Zaczęliśmy od szkół i chodziliśmy też zawsze zapraszając przewodniczkę Ewę Czerwińską i portal IBDeker, zajmujący się popularyzacją Gdańska. Chodziliśmy ze szkołami, ale ponieważ też dostaliśmy wiele takich informacji, że i dorośli chcą chodzić, i rodziny chcą chodzić, więc od 2 lat chodzimy też z rodzinami. Chodzimy właśnie po Gdańsku. Zawsze mamy jakiś temat i ten temat zawsze pochodzi z gdańskich miniatur. W lutym będziemy chodzić po Starym Przedmieściu. Głównie zapraszamy osoby z małymi dziećmi albo takie osoby, które chciałyby poznać legendy gdańskie. Ta dzielnica autorowi właśnie tu siedzącemu skojarzyła się ze Zwierzyńcem, bo jest tam i Żabi Kruk, i jest ulica też Rzeźnicka.
Kocurki.
Są kocurki.
A, tak. Czyli będzie dużo o zwierzątkach.
Tak, tak. Zaczynamy też od Ogarnej na Głównym Mieście właśnie. Idziemy na
Ogarnej, czyli pies.
Pies, tak. Także też bardzo ciekawa ulica, długa, z ciekawymi obiektami. No i właśnie same Przedmieście, gdzie masa rzeczy się kryje.
Czyli rzeczywiście pod dzieci, bo dzieci kochają zwierzęta.
Tak, tak. Chociaż tutaj jest audycja wieczorna, więc mogę powiedzieć, że takie nazwy jak kocurki wiązały się z niezbyt tematami dla dzieci, bo tam po prostu były domy publiczne. Stąd te koty.
Czyli kociaki pracowały.
Tak, tak, dokładnie. Wyjaśniłem to w taki sposób oględny dosyć, że tam prowadzono po prostu takie życie nocne i to się kojarzy z kotami, także myślę, że dla wszystkich słuchaczy to będzie zrozumiałe.
Ale Klaudiusz, nie wytłumaczyłeś w ten sposób Żabiego Kruka, bo sięgnąłeś do legendy, natomiast o Żabim Kruku też jest taka historia, historia, że właśnie mieściły się tam domy publiczne, panie tam pracujące były brzydkie jak żaby, a panowie w surdutach chodzili do nich i wyglądali jak kruki, ale tak, tego tak. Dzieciom oszczędziliśmy tym razem.
Oszczędziliśmy, tak. Legenda jednak jest przyjemniejsza właśnie i w ten sposób to objaśniliśmy.
Czyli bezpiecznie można wybrać się z dzieckiem, ale jeżeli ktoś by chciał poznać właśnie takie szczegóły, to może podpytać na przykład przewodnika. I
bez problemu, myślę, tak. Dowiemy się prawdy.
Ile osób już uczestniczyło w tych spacerach?
To też są naprawdę tysiące. Powiem może o zeszłym roku. W 2016 roku 4200 osób chodziło w naszych spacerach. Chodziło też więcej właśnie z książką, ze stroną, to trudno zweryfikować, natomiast na naszych spacerach fizycznie było 4200 osób, spacerów było 92.
To już rozumiem, dlaczego takie domaganie się książki, bo skoro tak dużo osób, to może też chcą niektóre osoby wrócić same i jeszcze raz zobaczyć dane miejsce. A książka, czy właśnie czytana ze smartfona, czy taka w ręku tradycyjna, papierowa, czarnodrukowa, pomaga w tym.
W tym roku ukazała się recenzja na portalu Kultura Online i tak jak zazwyczaj boję się komentarzy, to tym razem zobaczyłam te komentarze i były bardzo przychylne, były od ludzi z całej Polski, którzy pisali, że jadąc do Gdańska na wycieczkę, ściągają sobie tą książkę w PDF-ie i chodzą, więc no, cieszymy się, że tak możemy też turystycznie pomóc.
I co ważne, ta książka jest bezpłatna.
Tak, zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji PDF jest bezpłatna.
A gdzie ją można dostać?
Można otrzymać już, zostało nam kilkaset sztuk z nakładu Style Architektoniczne w Gdańsku. Można ją dostać w Instytucie Kultury Miejskiej do wyczerpania nakładu. Długi Targ 39/40, tam gdzie większość tras się toczy. Tak, każda osoba, która przyjdzie, może dostać jeden egzemplarz.
Klaudiusz Grabowski, autor tego dzieła. Do kogo jest ta książka skierowana?
Myślę, że tak naprawdę do wszystkich osób, bo jak dajemy także osobom dorosłym, to cieszą się z tej publikacji. No jak dzieci po prostu, bo ja też mam nieco inny ogląd. W domu mam masę książek o Gdańsku, o zabytkach z całej Polski.
Natomiast, jako historyk sztuki.
Tak, dokładnie. Natomiast w biblioteczkach takich osób nie zajmujących się tą dziedziną nie ma takich książek. I myślę, że ona też jest ładna graficznie po prostu.
Czytając ją, jednak mimo wszystko odniosłam wrażenie, że jest ona skierowana do bardzo konkretnego czytelnika, do młodzieży. Ponieważ zawarte są tam właśnie te elementy gry miejskiej. Są quizy, pytania, na które można odpowiedzieć tylko, kiedy się odwiedzi dane miejsce.
Tak, zgadza się. Tak pomyśleliśmy o tym cyklu właśnie, żeby to był taki pewien przegląd, ale taki przegląd, powiedzmy, zagadnień akademickich można poprowadzić w sposób przyjemny i właśnie aktywujący odbiorców. Stąd właśnie wymyślamy do każdego spaceru kilka pytań, dokładnie 5, i każdy właśnie może się przejść sam, poszukać właśnie tych elementów, przyjrzeć się dokładnie, no i przez to zapamiętać te rzeczy lepiej.
I czy później zdarzają się takie na przykład sytuacje, że ktoś się denerwuje, że nie znalazł?
Tak, znam, że na przykład ktoś skorzystał z internetu, a nie poszedł osobiście. Ja może jeszcze powiem, dla kogo ta książka, bo jednym z moich zawodów jest to, że jestem przynajmniej z dokumentu nauczycielką wiedzy o kulturze dla szkół ponadgimnazjalnych, a też jestem osobą, która prowadzi projekty tożsamościowe właśnie związane z Gdańskiem i gdańszczanką w trzecim pokoleniu. Myśleliśmy wspólnie, jak tą książkę stworzyć, też rozmawiając z innymi nauczycielami i nauczycielkami, i właśnie wyszło to, że po co uczyć historii sztuki, po co uczyć wiedzy o kulturze, po co wprowadzać styl architektoniczny na przykład na plastyce, na jakichś obcych przykładach, skoro można pójść z młodzieżą i dostać gotowy projekt. I no, tą książkę oboje, Klaudiusz pisał, a ja współredagowałam tak, żeby to właśnie taka młodzież licealna mogła uzupełnić swoją wiedzę do matury, do pierwszych lat studiów, właśnie tych kierunkach humanistycznych, tutaj gdańskimi przykładami, żeby mogła je wręcz dotknąć, zrozumieć.
Ale dużą wartością tej książki jest, myślę, także to, że ona nie tylko o Gdańsku mówi, bo jest taki jakby schemat każdego rozdziału, że jest krótki opis stylu, skąd się wziął, w jakim czasie historycznym był, i później jest taka gradacja. Zagranica, Polska i Gdańsk. I wyszukiwane są właśnie przykłady.
Dokładnie. Pokazujemy w ten sposób jakby umiejscowienie Gdańska na mapie kultury europejskiej po prostu. Jesteśmy powiązani jak najbardziej z państwami tutaj w całej Europie. Właśnie tak poprowadziliśmy, żeby to pokazać, i najciekawsze obiekty właśnie i z Polski, i z zagranicy także są w książce, skrótowo wyjaśniona ich historia, i są też zdjęcia, można sobie zobaczyć, jak to wyglądało wszystko i porównać z tym, co mamy w Gdańsku.
Tak, wyprawiliśmy się też za ocean, bo jest trochę Meksyku, już w tych późniejszych stylach,
tak,
jest Stan Zjednoczony Ameryki, jest słynna opera w Sydney pokazana. Ja może jeszcze dodam, że książka jest na wolnych licencjach, czy z uznaniem autorstwa, czyli mówiąc o autorstwie, można to i kopiować, korzystać, co w takim naszym badaniu też szkół pokazuje, że to jest ważne dla osób, żeby mogły w prezentacjach korzystać, żeby też ta wiedza szła dalej.
Czyli krótko mówiąc, nauczyciel może bez obaw korzystać z tego źródła, nie być posądzanym o kradzież praw autorskich.
Dokładnie.
To skoro jesteśmy już przy jakby szacie graficznej, to okładka jest wyjątkowa w tej książki.
Tak, tutaj nasz aut grafik wykorzystał motyw jednego z najciekawszych naszych zabytków gotyckich. To jest Kościół Świętej Trójcy i Kaplica Świętej Anny i wspaniałe szczyty właśnie płomieniste, o których też piszemy na przykładach także zagranicznych, i uznaliśmy właśnie, że ten obiekt może być tutaj jak najbardziej użyty na okładkę i pokazywać naszą bogactwo tutaj gdańskich obiektów architektonicznych.
Tak, taki krajobraz, który jeszcze oczywiście stoi. Też stare przedmieście. Zdjęcie użyczył nam archiwalnych Fundacja Karenwal, bo też jakby zależy różnym osobom, co jest dla nas bardzo też ważne w tym projekcie, żeby właśnie popularyzować, żeby pokazywać, żeby dawać swoje zbiory, więc no, dziękujemy. A okładkę stworzył z tego zdjęcia Tomek Pawluczuk, grafik i muzyk z trupa
tak,
trupa.
Tak, widać, człowiek bardzo zdolny, człowiek renesansu.
A propos styli architektonicznych tak, i nie tylko. I co dla mnie też bardzo ważne, z takiego praktycznego punktu widzenia, książka nie ma twardej okładki, więc łatwo ją zabrać na przykład do plecaka, idąc na taką samotną wycieczkę, czy indywidualną wycieczkę po Gdańsku. Więc to są takie ważne elementy, bo wbrew pozorom, jeżeli mamy dorzucić 10. książkę gdzieś jadąc, to jest trudne, ale nawet wybierając się na spacer, to nie warto się
taka
obciążać.
Taka anegdotka, właśnie Tomek Pawluczyk wymyślił ten format, to jest do takiej kieszeni płaszcza.
Czyli można go po prostu wsunąć do płaszcza. Super. To jest audycja Czytanie z Radiem Gdańsk, więc chciałabym poprosić autora, żeby przeczytał fragment książki. Wybrałam specjalnie jeden zabytek, którego w zasadzie już nie ma.
Tak, tak.
Chodzi o zamek.
O zamek, tak. W Gdańsku mieliśmy zamek. Jak wiemy, w Gdańsku mamy masę wspaniałych obiektów, ale brakuje właśnie zamku czy dużego pałacu. To jest związane oczywiście z naszą tutaj ciekawą i bogatą historią. Zamku nie ma, została tylko nazwa, jest zamczysko. Zamczysko to jest, no może przeczytam ten fragment po prostu.
Dokładnie,
tak?
I wtedy zobaczymy jaki styl i zobaczymy tak. Jak brzmi ta książka.
Okej. Zamczysko to część starego miasta położona nad rzeką Motławą, tam gdzie wpada do niej kanał Raduni. Wędrówkę zaczynamy w tym miejscu, ponieważ to tutaj powstały pierwsze trwałe budynki w Gdańsku. Około 1050 roku książę polski Kazimierz Odnowiciel z dynastii Piastów kazał zbudować tu gród, czyli osadę obronną otoczoną murem bądź wałem ziemnym. Gród gdański był siedzibą namiestnika, którego wyznaczał książę. Z czasem, w wyniku decyzji podjętej przez księcia Bolesława Krzywoustego, państwo stało się słabsze. Książę podzielił Polskę pomiędzy swoich synów. Wykorzystali to namiestnicy na Pomorzu. Świętopełk II w 1227 roku ogłosił się księciem Pomorza, którego stolicą został Gdańsk. Pomorze Gdańskie ponownie przyłączono do Polski w 1294 roku po śmierci księcia Mściwoja II, syna Świętopełka. W 1308 roku Gdańsk zajęli Krzyżacy. W miejscu grodu zbudowali swoją siedzibę, potężny zamek. Bracia rycerze rządzili miastem twardą ręką i niezadowoleni gdańszczanie, gdy tylko nadarzyła się okazja, wypędzili zakon w 1454 roku. Zamek, który był symbolem władzy krzyżackiej, został przez mieszczan rozebrany, a plac, który po nim pozostał, był przez wiele lat niezagospodarowany. Dopiero w 1648 roku miejski architekt Georg Strakowski wyznaczył siatkę ulic, którą znamy obecnie. Do miejsca przylgnęła nazwa Zamczysko, a o jego przeszłości przypominają także nazwy ulic Rycerska i Grodzka. Około 1119 roku na terenie grodu powstał pierwszy kościół w Gdańsku. Nie wiemy niestety jak wyglądał, ale na pewno zbudowano go z kamieni i cegieł. Otrzymał wezwanie Bożej Rodzicielki Marii i był kościołem parafialnym dla Gdańska i okolic. Obok niego mieszkali duchowni, którzy nie tylko odprawiali msze i nabożeństwa, ale także pomagali księciu w rządzeniu państwem. Duchowni należeli kiedyś do najlepiej wykształconych w społeczeństwie osób, dlatego pomagali królom i książętom. Prowadzili kancelarię, administrację, byli medykami i prawnikami. Kościół pod wezwaniem Bożej Rodzicielki został rozebrany na początku XIV wieku i na jego miejscu Krzyżacy postawili kaplicę. Do budowy kaplicy zamkowej wykorzystano cegły pochodzące z rozbiórki kościoła Bożej Rodzicielki. Wewnątrz znajdowały się ołtarze Najświętszej Marii Panny, Pozłacany, Świętej Elżbiety i Świętej Barbary. W ołtarzu Świętej Barbary umieszczono relikwie, czyli szczątki osoby uważanej za świętą. W kościele katolickim relikwie są otaczone kultem i każda parafia zabiega o to, żeby znalazły się w jej kościele. Przy kaplicy ulokowano także skarbiec zakonny. Sam zamek składał się z kilku obiektów. Najstarszy i najbardziej okazały był bez wątpienia zamek wysoki, wzniesiony na planie prostokąta o bokach długości 60 i 63 metrów. Wewnątrz znajdował się dziedziniec otoczony krużgankami. Krużganek to rodzaj korytarza, który obiega dziedziniec. Mógł mieć jedną lub więcej kondygnacji, w zależności od tego, ile pięter liczył zamek czy pałac. Dla wygody mieszkańców i mieszkanek krużganki były otwarte od strony dziedzińca. W Zamku Wysokim zaplanowano pomieszczenia typowe dla zamków krzyżackich. Kapitularz, czyli obszerną salę, w której bracia zakonni odbywali narady, refektarz, czyli jadalnie, dormitoria, czyli sypialnie, zbrojownie, gdzie przechowywano broń, kancelarię z archiwum, kuchnię ze spiżarnią i magazynem oraz garderobę, w której przechowywano także okrycia koni, materiał na żagle czy materiały potrzebne do szycia worków. Przy zamku wysokim zniesiono podzamcze, otoczone murami z basztami i fosą. Na przyzamczu stały budynki gospodarcze, takie jak kuszarnia, gdzie produkowano i naprawiano sprzęt strzelniczy, albo dom szewski, w którym wyrabiano i naprawiano buty, siodła i końskie uprzęże, a także stajnie i dodatkowa kuchnia. Zamek został niemal całkowicie rozebrany w 1454 roku. Wyposażenie przejęła Rada Głównego Miasta, cegły wykorzystano przy wznoszeniu nowych obiektów. Przetrwał jednak fragment muru, który widzimy od strony Motławy, wzdłuż ulicy Wartkiej oraz baszta, która została przebudowana na kamieniczkę. Ta kamieniczka, mieszcząca się pod adresem Grodzka 9, jest najlepiej widoczna od strony Motławy. W latach 2014-2015 przeszła gruntowny remont.
Czyli tu mamy dokładnie ten zamek. Mnie zaskoczyło to, że on był bardzo duży.
Tak, jego wielkość tam pomaga oszacować tak na pierwszy ogląd. Tam, gdzie stoi właśnie Baszta Łabędź, zamek się kończył, a sięga aż właśnie do kanału Raduni, gdzie wpada do Motławy, także był naprawdę duży. Może nie tak wielki oczywiście jak zamek w Malborku, ale tutaj w Gdańsku na Krzyżacy też mieli jedną z ważniejszych siedzib, także zamek był naprawdę spory. Wiem, jak wyglądał mniej więcej, bo zachował się jeden obraz, znaczy zachował, obraz jest teraz zaginął, ale tam jest takie wyobrażenie tego zamku i mniej więcej możemy powiedzieć, jak wyglądał, ale dokładnie nie. To są badania archeologiczne także prowadzone i one tutaj pomogły historykom właśnie stworzyć, odtworzyć, jak zamek mógł wyglądać po prostu.
To jest akurat obiekt, który nie możemy zobaczyć w czasie wycieczki, ale możemy przynajmniej przejść w miejsce, w którym był zamek. Tak sobie pomyślałam, że naszą rozmowę moglibyśmy odbyć tak, jak idą rozdziały książki, czyli poszczególnymi stylami architektonicznymi. I poprosiłabym o podawanie poszczególnych charakterystycznych dla danego stylu obiektów. Bo to jest właśnie chyba ciekawe, żeby sobie uświadomić, co mamy w Gdańsku właśnie z poszczególnych styli architektonicznych.
Tak, więc właśnie początek książki jest niezwykle trudny, ponieważ romanizm, pierwszy styl, jaki pojawił się w Polsce, w Gdańsku go w zasadzie nie ma. Zostały tylko takie, powiedzmy, resztki. Musieliśmy wybrać pewne jakby fragmenty, jak właśnie zamczysko. Została nazwa. Zresztą sam zamek był gotycki, tylko wcześniej właśnie był tam kościół, który był na pewno romański. Także ten romanizm jest tak tutaj nieco naciągany, ale był o tyle ważny, żeby pokazać właśnie tą ciągłość stylistyczną tutaj w mieście. Więc może tutaj się nie będziemy skupiać na romanizmie, tylko możemy odesłać do piwnicy romańskiej pod halą targową, gdzie zachowało się właśnie wnętrze z dawnego klasztoru dominikańskiego. I jeszcze jest oliwa. W katedrze w Oliwie też się zachował drobny fragment właśnie w tym stylu, w stylu romańskim, ale dalej już bym przeszedł do gotyku, bo Gdańsk słynie
z gotyku.
Może nie tak jak Toruń, bo Gdańsk był dłużej bogaty, więc tutaj budowano także po stylu gotyckim wspaniałe obiekty, a w Toruń właśnie to tylko gotyk prawie. Jeżeli chodzi o gotyk, to...
Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że niesamowite jest to, że w Gdańsku możemy prześledzić w zasadzie całą historię architektury, bo no może nie mamy starożytności.
No nie.
Ale praktycznie mamy wszystkie style, chociaż zarysowane, ale mamy. Możemy pokazywać je.
Dokładnie. Możemy też jeszcze się pochwalić, że te zabytki są naprawdę wysokiej wartości. To też jest właśnie istotne, że chodząc po Gdańsku, no nie mamy się czego wstydzić. Możemy tylko pokazywać i się cieszyć właśnie z tego, ile się zachowało.
Tak, ale jak do nas przyjeżdżają szkoły czy inne wycieczki właśnie zapisując się na miniatury, to zazwyczaj wybierają gotyk.
Gotyk, tak, tak.
Gotyk z naszej też, książki.
Tak, gotyk jest o tyle, można powiedzieć, łatwy, bo to jest czerwona cegła głównie. Obiekty strzeliste, te cechy są łatwe do rozpoznania. Te duże budynki właśnie zachowane, kościołów, no to jest głównie gotyk po prostu. Więc nie dziwię się, że
a
gotyk...
A pozakościelny, jaki pozakościelny przykład gotyku?
Pozakościelny mamy bardzo ciekawy obiekt, Wielki Młyn. Największy, można powiedzieć, zakład przemysłowy w średniowiecznym Gdańsku, funkcjonujący przez kilka wieków, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Teraz się zastanawiamy, co będzie w Wielkim Młynie, bo wiemy, że się wyprowadziła tam galeria handlowa stamtąd, ale obiekt jest naprawdę wart uwagi, pięknie położony nad kanałem Raduni, jest woda.
Podobno Muzeum Historyczne Miasta Gdańska chciałoby zagospodarować ten obiekt.
Doskonale, doskonale. To tylko na korzyść i nas, i turystów, myślę, że jak najbardziej.
No ale o tych planach to jeszcze na razie nie ma oficjalnie oficjalnych danych, tak. więc nie mówmy, ale pomówmy o historii tego obiektu, bo to jest niesamowite, że ten obiekt był także uniezależniony od dostaw wody, bo wiadomo, że woda była bardzo ważna w młynie.
Tak, tak, oczywiście. Kanał Raduń też jest zabytkiem, przypomnę, i to zabytkiem właśnie, można powiedzieć, znaczy gotyckim. Nie ma tam żadnych jakby cech gotyckich, ale w tym czasie krzyżacy go wykopali. Wrogowie Gdańska, gdy dochodziło do oblężenia miasta, odcinali dopływ wody, ale te koła młyńskie były napędzane wtedy przez konie. Także właśnie dzięki temu młyn funkcjonował. Do tego jeszcze mieliśmy przy opływie Motławy dodatkowy młyn, on też pomagał wtedy gdańszczanom, ale no wielki młyn był tym głównym obiektem, gdzie te zboże, bo to też jakby duża korzyść i finansowa. Wiadomo, mąka była kiedyś w cenie, także to naprawdę ważny i ciekawy obiekt.
No i chleb jest jednym do dziś zresztą z podstawowych.
Zresztą też powiem, że właśnie ten konflikt gdańszczan z krzyżakami też poszło o wielki młyn, bo krzyżacy czerpali korzyść właśnie finansową z tego młyna, a gdańszczanom no też to się tak nie podobało do końca.
No też chcieli.
Też chcieli, tak, tak. Trochę z tego tortu skorzystać, zgadza się. Także mamy tutaj wielki młyn. Takie obiekty niesakralne to oczywiście są mury miejskie, które otaczały niegdyś główne miasto i zachowane baszty. Bardzo charakterystyczne, w tym baszta Jacek Najwyższa, wieża gotycka, niekościelna w Gdańsku. I to można sobie też przejść dookoła właśnie całe główne miasto i te resztki murów obejrzeć, każdą basztę dookoła obejść, także też tutaj możemy polecić.
To były niegotyckie zabytki.
Niesakralne.
Niesakralne, przepraszam. Tak, niesakralne, tak, tak. Gotyckie zabytki w Gdańsku. A powiedzmy o renesansie.
Renesans. Tutaj nie chcę tak akademicko zabrzmieć, ale mamy tutaj duży problem, bo jest renesans i manieryzm. Mhm. To są dwa style, które jeszcze w XIX wieku właśnie był tylko renesans i barok. Pomiędzy nie wyróżniano manieryzmu. W wieku XX zaczęto dostrzegać coś pomiędzy tymi stylami. Powstał manieryzm, dlatego tutaj w naszej książce omawiam razem renesans i manieryzm i de facto te zabytki właśnie, które...
A jaka jest różnica?
Różnica jest taka, że w XIX wieku postrzegano renesans jako ten piękny, klasyczny styl, a barok jako wynaturzenie, jako przesadę. Na zasadzie takich przeciwieństw zestawiano te dwa style, ale z czasem badacze dostrzegli, że właśnie pomiędzy jest jeszcze coś nieco innego. Taki renesans też właśnie trochę zepsuty i zaczęto to nazywać od włoskiego słowa maniera, właśnie manieryzm, jako coś takiego przesadzonego. Od jakiegoś czasu, od jakichś 50 lat właśnie manieryzm jest badany i doceniany i wyróżniany jako osobny styl właśnie. I dostrzeżono, że ten czysty renesans to głównie Włochy i pewne rzeczy na północ od Włoch, a manieryzm to jest jakby taka też adaptacja tych renesansowych elementów do gotyckich proporcji. To było tak na północy Polski, w tym właśnie w Gdańsku. I wiele tych naszych obiektów wspaniałych, zabytkowych, to jest właśnie manieryzm. Może to trochę przedłużyłem jakby tą wypowiedź, ale...
To wskażmy fragmenty. Aha.
Dobrze, już przechodzimy do konkretów. W Gdańsku mamy na przykład wspaniałe, to już jest epoka nowożytna oczywiście, piękne bramy złotą, czyli bramę długouliczną tak naprawdę, która wprowadza nas na główną ulicę miasta, na ulicę Długą i bramę, która zamyka Długi Targ, czyli bramę zieloną, która miała służyć prawdopodobnie jako rezydencja królów polskich, bo po tym jak zamek został rozebrany, gdańszczanie mieli zbudować rezydencję dla króla, ale no niestety nie zdecydowali się na ten krok. Też chyba nie chcieli po prostu, żeby król tutaj przyjeżdżał i siedział im tutaj na głowie.
No gdańszczanie byli dosyć ludźmi miłującymi wolność i wolny handel.
Tak, tak, tak. Chociaż królowie lubili tu przyjeżdżać. Jan III Sobieski z żoną Częstowita, Marysieńka nawet urodziła tutaj swojego ukochanego syna właśnie przy Długim Targu, Aleksandra, mieli nocować właśnie w Zielonej Bramie. Z naszych wszystkich władców tylko jedna królowa nocowała, Ludwika Maria Gonzaga, która przybyła z Francji, nocowała w Zielonej Bramie, ale podobno zapach i hałasy z portu jej przeszkadzały. Także to nie było to dobre miejsce na nocleg dla osoby jeszcze właśnie na takim stanowisku, że tak powiem.
To gdzie ci królowie nocowali?
Gdańszczanie byli na tyle bogaci, mieli na tyle wspaniałe domy własne, że po prostu lokowano władców w kamienicach mieszczańskich i to głównie przy Długim Targu. Też przechodząc do książki, omówiliśmy kilka kamienic właśnie z poszczególnych stylów I właśnie jak przyjeżdżał król z królową, no tych kamienic musiało być więcej po prostu, więc łączono je, tak żeby apartamenty dla króla były wygodne i na tyle duże, żeby pomieścić także i dwór. I królowie sobie nocowali właśnie przy Długim Targu najczęściej.
To chociaż jednego wymieńmy, gdzie? Taki najbardziej charakterystyczny?
No właśnie może ten Jan III Sobieski z żoną i to były kamieniczki 1, 2, 3, 4, 5 przy Długim Targu. One są nazywane po prostu też kamieniczkami królewskimi właśnie. Tam właśnie, jak już mówiłem, Marysieńka urodziła swojego syna, a później
to chyba długo byli, skoro aż doszło do narodzin.
Marysieńka też, dodam, nie bała się podróżować w czasie ciąży. Jej poprzedniczka, Ludwika Maria Gonzaga, dała jej taki pas ze skóry żubra, żeby właśnie ją chronił w czasie podróży. I Marysieńka też, dodam, no, była 17 razy w ciąży, więc ciężko by było, żeby siedziała tylko w jednym miejscu. Poza tym, no też się kochali z Janem III Sobieskim i
nie chcieli się rozstawać.
Z kolei inna królowa, może tak trochę schodzę z tematu, ale Kazimierz Jagiellończyk, też ważny król dla Gdańska, bo przywileje otrzymaliśmy od niego, także miał bardzo szczęśliwe małżeństwo, ale jego żona Elżbieta Rakuszanka do Gdańska nigdy nie przyjechała. Także została jednak tam na południu Polski i Gdańsk ominęła. Mimo, że właśnie z królem podróżowała zawsze niemalże.
To skoro jesteśmy przy królach, to królowie i ich wizerunki pojawiają się w Gdańsku.
Tak, tak. Możemy też to prześledzić. To też jest ciekawe właśnie dla wszystkich. I też jakby pokazuje stosunek gdańszczan do władców, bo pomnik, wizerunek Zygmunta Augusta umieszczono na wieży ratusza głównego miasta, czyli poza tak naprawdę zasięgiem wzroku. Wieża, no, jak wiemy, jest bardzo wysoka i trzeba wiedzieć, że tam jest król, bo inaczej nie dostrzeżemy tego władcy.
Współcześni gdańszczanie dowiedzieli się przy okazji remontu.
Tak,
bo też dodam, że gdańszczanie z Zygmuntem Augustem nie mieli zbyt dobrych relacji. Dużo lepsze relacje mieli z Zygmuntem III Wazą, z siostrzeńcem Zygmunta Augusta i na przykład wizerunek Zygmunta III Wazy jest przy wejściu do dworu Artusa. Jest medalion i tam jest właśnie jego popiersie, a obok jest jeszcze popiersie jego syna Władysława IV Wazy.
A teraz jeżeli Państwo nie wezmą lornetki, nie będą patrzeć na ratusz, to zapraszam do książki, bo mamy zdjęcie tej zdjętej kopuły, zdjętej rzeźby. Podczas remontu został wykonany. Udało nam się uzyskać do książki, więc w książce jest zbliżenie.
Tak.
No właśnie tak się zastanawiam, czy to nie jest taki trochę żart gdańszczan dawnych i gdańszczanek, że ten, co wskazuje wiatr, czyli jest taki labilny, powiedzmy, właśnie jest umieszczony w takim miejscu, ale oddają niby hołd królowi.
Tak. I tu jeszcze tak dodam, to może taka ciekawostka. Zygmunt August, jak wiemy, miał swoją ukochaną żonę, Barbarę Radziwiłłówne. I jej wizerunek jest nieco niżej, na jednej z kamienic przy ulicy Długiej, ale on się tam pojawi już po wojnie. W czasie dekorowania kamienic odbudowanych na kamienicy można znaleźć Barbarę. Także obok jest para królewska, tylko Zygmunt August bardzo wysoko, a niżej jego ukochana żona.
To wróćmy do renesansu i manieryzmu. Jakie obiekty w Gdańsku z tych dwóch styli architektonicznych możemy zobaczyć?
Tak, no ja oczywiście polecę ratusz przy ulicy Korzennej z tego miasta. Obiekt o tyle ciekawy, że no niezniszczony, więc warto do niego też zajrzeć, do jego wnętrz.
Nie był zniszczony w czasie II wojny światowej, co warto podkreślić.
Tak. Wewnątrz mamy też wiele właśnie ciekawych obiektów do obejrzenia. Można codziennie sobie wejść, spokojnie to obejrzeć, wszystko.
Jako siedziba Nadbałtyckiego Centrum Kultury jest jak najbardziej przyjazne i otwarte.
Tak, dokładnie. Mogę też polecić Wielką Zbrojownię do obejrzenia fasady, obie, od strony ulicy Piwnej, od Targu Węglowego. To zabytek naprawdę wysokiej klasy i często się pojawia w podręcznikach, jako właśnie przykład manieryzmu północnego. Brama Wyżynna jak najbardziej także jest do obejrzenia. Ona tak stoi przy głównej ulicy, wygląda jak łuk triumfalny i warto się przyjrzeć właśnie herbom, bo na herbie od strony właśnie okopowej mamy zespół trzech herbów. Jest herb Prus Królewskich, herb Gdańska i herb Polski. I na herbie Polski widać taki mniejszy herb, to jest ciołek, czyli herb rodu Poniatowskich, czyli ostatniego naszego polskiego króla. Dodano więc ten herb już w wieku XVIII, a warto przypomnieć, że Stanisław August mieszkał w Gdańsku, jak był dzieckiem i tu się urodzili jego bracia, Andrzej i Michał. Także ten król jest także związany i to dosyć mocno z Gdańskiem, o czym tak się też nie pamięta chyba w sumie.
Dobrze zaznaczyć, że te trzy herby na przykład pojawiają się także na Wielkim Piecu w dworze Artusa. To jest takie charakterystyczne, bo Gdańsk chciał mieć z wszystkimi dobre relacje.
Ten zespół się pokazuje, jest ukazywany na zabytkach już od właśnie czasów gotyckich. Na wielu bramach mamy ten zespół. On pokazuje jakby umiejscowienie Gdańska po prostu i był miastem w Polsce, ale także w prowincji właśnie w Prusach Królewskich, przyłączonych po wojnie 13-letniej. Można sobie nawet taką wycieczkę zrobić właśnie szlakiem tych herbów.
Zanim przejdziemy do baroku, to jeszcze chciałam zapytać, co najchętniej w czasie tych spacerów organizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej chcą oglądać zwiedzający?
Myślę, że wszystko chcą oglądać. Ja osobiście bardzo czekam i na modernizm, i na socrealizm, kiedy odcinki wychodziły. Chyba najważniejsze jest i sposób narracji, i dla jakich grup wiekowych. I to, co się cieszy największą popularnością, to są legendy gdańskie, które teraz przy Tajemnicach Gdańskich Uliczek, czyli nowym cyklu, który dopiero wyjdzie w formie książek, omawiamy. No i też rzeczy skierowane do jak najmłodszej kategorii wiekowej. Widzimy w naszej pracy, że tym tak zwanym maluchom brakuje takich projektów związanych z tożsamością Gdańska, ale ciekawych, interesujących, na ich percepcję dostosowanych, czyli właśnie legendy, historie, tak jak w lutym będziemy chodzić z pazarami zwierzęta, które są na fasadach, takie odnajdywanie tych różnych rzeczy, ciekawostek. Też mam wrażenie, że to tak uczy spostrzegawczości i kojarzenia.
I może rzeczywiście czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, więc mamy tutaj może przyszłych historyków sztuki wśród tych spacerujących. Dużo pytań zadają?
Tak, tak. I też to bardzo cieszy, bo faktycznie dzieciaki odnajdują masę szczegółów i opowiadają sobie o tym. Nie wiem, czy możemy jeszcze jedną anegdotę, bo to tak ze świętego Jana prowadzałem dzieci. Naprzeciwko jest przedszkole i te grupy do nas przychodzą. To była grupa chyba 5-latków. Ja się zawsze pytam, jak myślicie, ile Kościół ma lat? Odpowiedzi są różne. 7, 10.
Czyli dużo.
Tak, 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 dużo. Czasami jest właśnie 1000, 2000. Ja mówię, że tak ponad 500, bo tutaj kiedyś była kaplica, więc to tak można policzyć. I dowiedziałem się, że ta grupa właśnie 5-latków wróciła do przedszkola i tam dzieciaki sobie opowiadały, ile Kościół ma lat. Przyszła do mnie następna grupa, ja się zapytałem, ile Kościół ma lat, usłyszałem dobrą odpowiedź, pytam się, a skąd wiesz? Bo mi kolega z poziomeczek powiedział. Także...
Czyli wiedza się już roznosi.
Tak, tak, to naprawdę cieszy i motywuje po prostu do dalszej pracy.
Dobrze, to wróćmy do pokazywania przykładów różnych stylów architektonicznych w Gdańsku. Barok.
Barok. Niezwykle ciekawy styl. Przyznam, że no, bardzo lubię barok.
Ja też lubię. Tak. To mimo, że może to postrzegane było w późniejszych wiekach, że to trochę może tak infantylne, złocone, powykręcane, tam aniołki.
Ale jak najbardziej barok został doceniony, tak, że już nie mamy się czego wstydzić z naszej miłości do baroku. I w Gdańsku mamy także wiele ciekawych obiektów barokowych, w tym dużo kamienic, a taką perłą barokową jest oczywiście Kaplica Królewska i także związana z Janem III Sobieskim, już tutaj wspominanym kilkakrotnie. I kaplica była, też mogę powiedzieć, na tyle doceniona, że po wojnie, kiedy odbudowywano główne miasto, przesunięto całą pierzeję ulicy Grobli, żeby odsłonić kaplicę, żeby była właśnie odpowiednio wyeksponowana. I to jest jedno z ciekawszych miejsc w Gdańsku, bo na tle wielkiej bryły Bazyliki Mariackiej mamy taką właśnie barokowe cacuszko po prostu. Także jeden z ładniejszych w ogóle widoków, myślę, że w miastach Polski.
Okej, zostawmy barok. Przejdźmy może do rokoko.
Rokoko. Tutaj mamy podobny problem jak przy manieryzmie. Rokoko zostało wyróżnione trochę później. Na początku uważano, że to takie, może nie przedłużenie, ale coś po baroku takiego, coś związanego z barokiem, ale jednak dostrzeżono, że to zupełnie inna skala, zupełnie inna forma, więc już wyróżniamy styl rokokowy. I w Gdańsku, no Gdańsk już w tym okresie był nieco biedniejszym miastem i już nie mamy takich wspaniałych obiektów, jak w przypadku baroku czy gotyku, ale kilka kamienic, dużo więcej niż kilka, stoi. Także możemy
zapisać. A jakiś konkretny przykład?
Konkretny przykład. Ja bardzo lubię kamienice przy Długim Targu 36-37. One stoją obok siebie. Jest ciekawa historia związana z odbudową tych kamienic. W czasie odbudowy po wojnie do Gdańska przyjechało wiele artystów z całej Polski, żeby pomóc dekorować te obiekty. W tym były osoby no, zaczynające jakby karierę i tutaj pojawia się nazwisko no, światowej sławy Aliny Szapocznikow. Ona jako młoda dziewczyna przyjechała do Gdańska, zostawiła w Warszawie męża i małego synka i tutaj stworzyła rzeźbę kobiecą, która ozdobiła właśnie kamienicę przy Długim Targu. Też mogę powiedzieć, że bo niedawno zostały wydane listy Aliny, bardzo jej się w Gdańsku nie podobało w tym czasie. Uznała Gdańsk za zaściankowy i tęskniła. Może też to z tego wynikało, że tęskniła za mężem, za synkiem i chciała wracać jak najszybciej do Warszawy. Niemniej dodam, że na wakacje do Sopotu uwielbiała przyjeżdżać. Także spędzała tutaj na wybrzeżu sporo czasu, ale sami gdańszczanie no, nie przypadli do gustu.
Takich wielkich kobiecych artystek, które odnawiały po wojnie kamienicę, to też pytamy w jednym z quizów o malarstwo Teresy Pongowskiej.
O, to właśnie, bo kamienica obok jest ozdobiona pięknym freskiem właśnie autorstwa Pongowskiej. Wspaniały, kolorowy, nieco przesunięty przez parasole restauracyjne, ale jeszcze na tyle go widać, że można spokojnie podejść i tam też jest niespodzianka, bo ten fresk przedstawia, powiedzmy, taką ucztę w jakimś pałacowym wnętrzu, powiedzmy renesansowym, i jedna z dam, która bierze udział w tym bankiecie, trzyma kartę i na karcie mamy imię Pongowskiej, Teresa, i data jest namalowania tego fresku 1955.
To muszę pójść i rzeczywiście spojrzeć na tą kartę.
Tak, są też tam ptaki, psy typu wyżeł, piękne.
Tak, bażanty, tak, wspaniała scena.
A skoro jesteśmy już przy kobietach, to na chwilę się przy nich zatrzymajmy, bo wiem, że też Instytut Kultury Miejskiej organizuje takie spacery właśnie poświęcone wyjątkowym, wybitnym gdańszczankom i można zwiedzać Gdańsk właśnie od tej kobiecej strony.
Tak, nazywamy to spacerami herstorycznymi, bawiąc się ze słowem historia. Oprowadzamy po starym i głównym mieście i mamy dwa szlaki. Szlak prekursorek, czyli takich kobiet, które pierwszy raz coś zrobiły. Jest tam i pilotka samolotów, i sędzina zawodów żużlowych. Jest i też współzałożycielka Muzeum Narodowego w Gdańsku, ale jest też listonoszka Marianna Seronkę, która lubiła sobie, mówiąc kolokwialnie, chlapnąć, ale codziennie przemierzała 30 kilometrów, bo chodziła z pocztą i też z przekazami pieniężnymi z Sopotu do Gdańska i z powrotem, ale była niezawodna, nigdy się nie spóźniała, nigdy nic nie zgubiła, no i no, miała naprawdę żelazne zdrowie. Zresztą zginęła pracując jako listonoszka, bo zamordowano ją. Wtedy nie było jeszcze ulic i ona przez las na wysokości Oliwy szła, tam był na nią napad rabunkowy. Mówimy o takich rzeczach ważnych dla polskości, czyli o czasach Wolnego Miasta Gdańska. Opowiadam o tych wszystkich paniach, które zakładały ochronki, które uczyły dzieci i młodzież polskiego w tamtych czasach, ale też jak się idzie z naszą przewodniczką czy przewodnikiem, to jest jak taka dobra historia szpiegowsko historyczna. No i wreszcie oprowadzamy po dawnych terenach stoczniowych, chodzimy szlakami kobiet, które strajkowały, bądź były członkiniami Solidarności, ale też takimi osobami, które strajkom pomagały, czyli robiły tysiące kanapek dziennie i tysiące ziemniaków obierały. Zresztą powiedziały, ziemniaków nie będziemy same obierać, tylko stoczniowców do tego włączyły. I oprowadzamy też trasami pracowniczymi, jak wyglądał dzień w stoczni. Właśnie opowiadam o żłobkach, które tam się mieściły, przedszkola. Tutaj mamy bardzo fajnych przewodników i przewodniczki, bo są to też emerytowani pracownicy, więc zachęcam szczególnie, żeby zapisywać się na ich trasy, bo są naprawdę niesamowite.
Bo to jest ten aspekt historii takiej emocjonalnej, bo ja tu pracowałem,
tak,
czy pracowałam.
Tak, mamy też jedną trasę poświęconą tylko Alinie Pieńkowskiej. Jest dla jednej z naszych przewodniczek bardzo ważna, a ja tak bardzo cieszyłam się, że Klau już nie zapomniał o Szapoczników i ja wspomniałam o mojej ulubionej Pongowskiej. Jestem psychofanką jej pięknych martwych natur z cudownymi bakłażanami, innymi warzywami, jakby te kolory też widać na kamienicy, ale właśnie mi się marzy taka trasa kiedyś w przyszłości gdańskich rekonstruktorek, właśnie cała szkoła sopocka, wszystkie profesorki czy żony profesorów siedziały na tych rusztowaniach, jak tutaj znana z radia Małgosia Żerwa zawsze opowiada, że panowie wódeczkę, a panie na rusztowania. Bardzo bym chciała im oddać hołd, tym bardziej, że to właśnie mam wrażenie, że i ta książka, i to, co nas interesuje, to pokazuje, że te detale, które naprawdę po wojnie stworzyły to miasto, które było zniszczone, to detale tworzą to miasto. Właśnie te drobne rzeczy, zobaczyć, że Pongowska, że Szapoczników na naszych kamienicach, no to jest dla mnie niesamowita wartość.
Tak, tak. Jest tych nazwisk i z tych postaci dużo. Te nazwiska, no, warte są zapamiętania.
Wróćmy do książki Gdańskie miniatury, style architektoniczne w Gdańsku i może podajmy przykład jakiś klasycystyczny.
Klasycyzm to także kamienice. Właśnie kamienica z freskiem Pongowskiej jest zbudowana w stylu, odbudowana w tym stylu. Tutaj ciekawy obiekt też pokazaliśmy, bramę świętojańską. Ona jest jak większość bram wodnych w Gdańsku, czyli tych położonych w Szymotławie, gotycka. Ale w około 1800 roku dodano tam taki szczyt w formie klasycystycznej, więc mamy tutaj takie połączenie dwóch odległych od siebie styli. Co też jest ciekawe właśnie, bo to pokazaliśmy na innych przykładach, że przez tą właśnie długą historię pewne zabytki łączą cechy. Nie zawsze jeden styl dominuje w pewnym obiekcie, bo nasze te wieże gotyckie, kościelne, często są zwieńczone właśnie barokowymi hełmami, jak kościół świętej Katarzyny z tym wspaniałym hełmem, nazywanym koroną Starego Miasta. I większość tych hełmów właśnie dodano później już. Także to są te połączenia i kilka obiektów takich też pokazaliśmy.
Ja najbardziej lubię twoją ciekawostkę o łonochodzie.
Aha.
O, to nie ta epoka, ale uwielbiam.
Tak, ale to może dojdziemy do tego właśnie przy socrealizmie.
To dobrze, wyjdzie. To jeszcze zanim dojdziemy do socrealizmu, to może jeszcze modernizm.
Modernizm, tak.
Już powoli zmierzamy do XX wieku.
Tak, tak, tak. Już wiek XX właśnie, modernizm i socrealizm. Ostatni rozdział w książce. Jeżeli chodzi o modernizm, to przed wojną w Gdańsku budowano osiedla, które korzystały z zasad właśnie nowoczesnej architektury i urbanistyki. Ich nie zdążyliśmy tutaj, nie było miejsca, żeby omówić. I wszystkie obiekty modernistyczne są już te powojenne, omówione. Znaczy nie wszystkie, ale właśnie wybraliśmy te najważniejsze. Tutaj oczywiście jest Teatr Wybrzeże na Targu Węglowym. Teatr był zniszczony w czasie II wojny światowej, ale stał jeszcze po wojnie. To był właśnie obiekt klasycystyczny i zdecydowano się, że nie zostanie odbudowany, tylko zostanie zbudowany nowy, nowoczesny teatr. Ja jestem też fanem tego budynku. Uważam, że jest bardzo udany właśnie, jeżeli chodzi o skalę, jest dopasowany wielkością do Wielkiej Zbrojowni i Lech Kadłubowski tutaj się spisał naprawdę dobrze.
Ale właśnie z tej książki dowiedziałam się ciekawą rzecz, że szkielet widowni został zachowany.
Tak. Sam teatr był przebudowany w 1935 roku, ile pamiętam, i wtedy wzmocniono, tak. I ta konstrukcja przetrwała właśnie. Dzięki temu właśnie teatr nie został całkowicie spalony w czasie wojny. I tak, to wykorzystano dokładnie przy wznoszeniu tego nowego obiektu.
A w tym roku, w tym sezonie artystycznym Teatr Wybrzeża świętuje 50-lecie swojej siedziby właśnie na Targu Węglowym.
Tak, tak. No mają się z czego cieszyć, bo budynek jest naprawdę udany, także...
A kolejne jakieś przykłady?
Może Zieleniak, bo wszyscy znają Zieleniak, widzą, mijają. To także jest budynek modernistyczny, zbudowany w sposób nietypowy, bo od góry właśnie. Można sobie kliknąć, znaleźć w internecie zdjęcia właśnie.
Tak, to robi wrażenie, tak, że ten budynek powstawał od góry, nie od dołu.
Tak, to trzeba się zobaczyć, bo opowiadać tutaj właśnie bez sensu, tylko po prostu jedno zdjęcie oddaje właśnie wszystko tutaj w tym wypadku.
Czyli te windy, szyby wind były tym, które powstały pierwsze,
tak,
i później od góry narastał ten budynek
tak,
w dół.
Tak, poszczególne właśnie piętra schodziły.
No to teraz wyczekiwany może socrealizm.
Socrealizm panował bardzo krótko w architekturze, ale w Polsce zostawił swoje piętno. Najlepszy przykład, sięgnęliśmy oczywiście do Warszawy, do Pałacu Kultury. Taki najbardziej spektakularny polski przykład, ale także w innych miastach budowano w tym stylu. W Gdańsku miała powstać, tak jak w Warszawie powstał MDM, u nas miała powstać GDM, czyli Grunwaldzka Dzielnica Mieszkaniowa. Częściowo tylko powstała, to głównie zabudowa mieszkalna. Nie zbudowano tam właśnie takiego pałacu, domu kultury. Taki dom kultury powstał tylko w Nowym Porcie. Miał w Gdańsku takie powstać 3. Zbudowano tylko ten morski. W samym Gdańsku, w samym centrum, przykładem socjalizmu jest poczta przy ulicy Długiej. Tu też projektował ją Lech Kadłubowski. To warto też zapamiętać, że Kadłubowski i projektował właśnie obiekty socjalistyczne, bo musiał, ale sam z siebie uwielbia modernizm i właśnie jak tylko mógł, to projektował w stylu modernistycznym. Sama poczta na Długiej uważam, że jest dobrą realizacją. Dopasowana jest do pierzei, nie wybija się aż nadto. Też użyto szlachetnych materiałów, piaskowca, okładzina z piaskowca. Także uważam, że się dobrze komponuje. Natomiast tu może ta nasza niespodzianka tak z łonochodem.
Tak wspomniano, nie możemy, skoro obiecaliśmy.
No, możemy też do książki odesłać.
Tak. Albo właśnie na ulicę Mariacką.
Ale zdradźmy już.
Tak, w czasie odbudowy, w latach 60. odbudowywano ulicę Mariacką i w większości przedproża było zachowaną, płyty wykorzystywano oryginalne, ale częściowo trzeba było je, rzeźbiarze musieli pracować nad nimi i właśnie w tym czasie udało się Rosjanom, to był łonochod numer 9, już nie pamiętam, to było któryś z kolei właśnie wysłany, któremu się udało po Księżycu przejść. To wielkie wydarzenie, jeden z rzeźbiarzy upamiętnił poprzez wykuciu na płycie na Księżycu przy bogini Księżyca Dianie takiego małego żuczka pojazdu i to jest właśnie łunochod. Trzeba się dobrze przyjrzeć, bo to jest naprawdę nieduże. To może właśnie przypominać owada, ale to jest właśnie to urządzenie.
To ulica Mariacka, jaki numer, żeby odszukać?
Ulica Mariacka, oj, numeracja, nie przypomnę sobie. Teraz?
To trzeba zajrzeć w takim razie do książki tak. I wybrać się, zobaczyć ten łunochod.
Tak, tak. Też, o, jeszcze tutaj wspomnę taki aspekt praktyczny. Po wojnie przy odbudowie łączono kamienice, także ta numeracja, często spotykamy się na przykład właśnie Mariacka 1315 łamane, bo to po prostu są trzy kamienice połączone, tworzące jeden jakby budynek mieszkalny, więc trzeba uważnie właśnie czytając książkę szukać tej numeracji, bo czasami są problemy. Właśnie tutaj ludzie często nie są zadowoleni, ale to jest związane właśnie z naszą tutaj tą burzliwą historią.
Ciekawe w ogóle są te historie o przedprożach, jakie Klaudiusz Grabowski opisuje. Nie do wyobrażenia, ale na przykład opisane są, jak te wielkie tablice były włożone na motocyklach przez architektów rzeźbiarzy na przykład na Politechnikę Gdańską
tak,
żeby i odtworzyć. Odnawiano.
A to jest właśnie Mariacka 1. To łatwo zapamiętać. Wspaniałe gotyckie przedproże, dwie duże płyty. Na nich mamy zwiastowanie Maryi. Na jednej płycie jest Maria, na drugiej Archanioł Gabriel, przynoszący dobrą nowinę. I w czasie odbudowy, grzebiąc właśnie w tych gruzach, Maciej Kilarski odnalazł fragment tej płyty. I właśnie kolega Zygmunt Schmidt pomógł mu to przewieźć na Politechnikę i tam odtworzył...
Motocyklem,
tak. Fragment nie był dużo zachowany. Oryginał się znajduje chyba przy dworze Artusa, jest eksponowany. Natomiast właśnie Maciej ze swoją żoną Ewą wyrysowali, niezwykle zdolni ludzie, wyrysowali tą scenę i te płyty są niezwykłą ozdobą właśnie ulicy Mariackiej.
Ale oni się wzorowali na jakimś zdjęciu?
Nie było zachowanego zdjęcia. W ogóle te płyty odkryto nie przy Mariackiej, ale przy Chlebnickiej, kawałek dalej. I oni się wzorując na innych zabytkach gotyckich po prostu, tą scenę odtworzyli, jak mogła wyglądać. Dopasowując do tych zachowanych fragmentów oczywiście.
Jeszcze poprosiłabym na zakończenie audycji o jeszcze jeden fragment, ponieważ jest to audycja Wspólne Czytanie z Radiem Gdańsk i tym razem to już autor wskazał.
Tak, chciałem też pokazać, że mamy takie nie tylko oczywiste zabytki jak kościoły, kamienice czy ratusze. Są także niezwykle w Gdańsku cenne zachowane obiekty techniczne z dawnych lat. I tutaj wybrałem fragment o przepompowni na Ołowiance. Co też jest istotne, obiekt zbudowany wiele lat temu, ale działa, funkcjonuje do tej pory. Co też nieczęsto się zdarza, bo jak wiemy, obok elektrownia już nie jest elektrownią, tylko filharmonią.
Filharmonią bałtycką, tak.
Więc po prostu tutaj przeczytam fragment. Przepompownia ścieków na Ołowiance jest największym i najstarszym tego typu obiektem w Gdańsku. Została zbudowana w 1871 roku, działa więc już od ponad 150 lat. Spływały do niej ścieki z całego Śródmieścia. Z Ołowianki przytaczano je na sączki, czyli łąki położone pomiędzy Przyrówką a Stogami. To są dzielnice Gdańska. Łąki te pełniły funkcje irygacyjne, to znaczy przepuszczano przez nie zanieczyszczoną wodę, w ten sposób ją oczyszczając, następnie woda spływała do Martwej Wisły. Wzniesiony z żółtej cegły obiekt składa się z hali przy pompowni, domku dla pracowników i kotłowni z kominem. W 1932 roku i w 2001 w przepompowni unowocześniono maszyny, ale same budynki pozostały niezmienione. Obecnie spływa tu 60% gdańskich zanieczyszczeń, które są przetaczane do oczyszczalni Wschód położonej w dzielnicy Rudniki.
To jak już jesteśmy tak przy końcu audycji, to skąd czerpali Państwo wiedzę, żeby przygotowywać takie spacery czy też gdańskie miniatury?
Tu muszę powiedzieć, że dużo dały mi studia na naszej uczelni gdańskiej. Tam już pogłębiłem tą wiedzę wyniesioną też nieco z domu, bo całe życie mieszkałem w Gdańsku i te spacery od dziecka po Gdańsku miałem.
No to też zabrzmiało, gdańszczanka w trzecim pokoleniu.
No ja w czwartym i mieszkaliśmy mieszkam na Dolnym Mieście, także od dziecka, jak już tylko mogłem chodzić, babcia mnie zabierała wszędzie po prostu i to cały Gdańsk już tak do szóstego roku życia, łącznie z Wyspą Sobieszewską, miałem objechany i przyszedłem na własnych nogach. No i oczywiście to nie tylko jedyne źródło wiedzy, bo są oczywiście książki, wspaniałe publikacje też naszego gdańskiego środowiska, badaczy. Tutaj mogę wymienić Encyklopedię Gdańską, gdzie zebrano masę wiedzy i mogę wszystkim polecić, którzy tutaj coś wyczytają, mogą pogłębić właśnie i odnieść się do encyklopedii.
Także Gedanopedia, czyli jakby ta
wersja, tak.
Internetowa wersja tej encyklopedii.
Tak. Do tego, do poszczególnych rozdziałów, no tu mamy szczegółowe badania, opracowania takich badaczy jak Marcin Kaleciński, Małgorzata Milanowska. Także ktoś jest zainteresowany, może sobie otworzyć, zajrzeć i zgłębić.
I jeszcze dalej poszperać.
Tak, tak, tak.
Już mówiliśmy, że tą książkę można dostać w Instytucie Kultury Miejskiej, który organizuje spacery. A jakie właśnie kolejne spacery będą?
Co miesiąc zdradzamy nowy spacer, a tymczasem kilkadziesiąt spacerów jest na stronie gdańskieminiatury.ikm.gda.pl. Ale jeżeli Państwo w lutym się ciepło ubiorą, to zapraszamy już w lutym, 22 lutego, taka nasza premiera chodzona nowej gry w Zwierzyńcu, Stare Przedmieście. 25 lutego w sobotę dla rodzin grup nieformalnych, też Stare Przedmieście, też w Zwierzyńcu. Szkoły chyba wiedzą, jak się nas zgłaszać, to może powiem o rodzinach i osobach indywidualnych, więc chodzimy o godzinie 11, pierwszy nasz start i wtedy spotykamy się przy ulicy Ogarnej. O godzinie 12.30 spotykamy się na Placu Wałowym 15, Mała Zbrojownia. O godzinie 14 kolejna grupa wyrusza znów z Ogarnej 43. Spacery są bezpłatne, nie trzeba się zapisywać.
Tak, chyba jeszcze możemy powiedzieć, że po Zwierzyńcu będzie jeszcze jeden spacer po Głównym Mieście, a później wychodzimy już ze Śródmieścia i zwiedzimy inne dzielnice, także ciekawe. Będzie to Wrzeszcz, Oliwa i Nowy Port.
Tak, a do października, bo też wspiera nas Ministerstwo Kultury od 3 lat przy tym projekcie, do października powstaje nasz trzeci tom książki, właśnie Tajemnice Gdańskich Uliczek, bardziej pisane pod dzieci i młodzież, ale no, patrząc po frekwencji, to i dorośli chodzą, piszą, śną quizy, więc bardzo nas to cieszy.
Czyli pierwsza książka to były kościoły, druga styl architektoniczny, o których dzisiaj rozmawialiśmy i trzecia będą gdańskie uliczki. To taka trylogia gdańska.
No chyba będzie więcej, mam nadzieję.
Z Klaudiuszem Grabowskim i książką będzie się można spotkać na żywo. Otrzymaliśmy zaproszenie na 31 marca, to jest piątek, o godzinie 17 do 14 filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Ulica Opolska 3 przy Morze. Tam jeszcze więcej informacji, anegdot, może właśnie fragmentów tekstu będzie można usłyszeć od Klaudiusza. Planujemy też pewne konkursy, żeby osoby, które przyjdą, mogły otrzymać książkę.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, naszymi gośćmi dzisiaj byli Anna Urbańczyk z Instytutu Kultury Miejskiej, koordynator projektu Gdańskie Miniatury oraz Klaudiusz Grabowski, autor książki Gdańskie Miniatury – Style architektoniczne w Gdańsku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańskim.